Świat nowych mediów.
To nie przypadek, że w piątkowe przedpołudnie na antenie Radia Gdańska pojawia się właśnie ten sygnał, bo to audycja Świat Nowych Mediów. Tak powtórzę za tym dżinglem. Fajny jest, ale zabiera mi broń z ręki, żeby powiedzieć, co też takiego będzie się tutaj dzisiaj działo. To audycja, w której zapraszamy Państwa w odwiedziny i tak naprawdę odwiedzamy różne światy. Dzisiaj świat związany z fotografią. Jest to świat tak przepastny, że nie wiem, czy zejdziemy nawet 1/3 tych przygotowanych tematów, które mam tutaj na kartce, ale może na pewno, albo inaczej. Czy jeszcze. Na pewno udzielimy odpowiedzi na kilka ważnych kwestii dotyczących tego, jak fotografia mobilna rozwinęła się, jak może wyglądać, jak powinna wyglądać i czy, żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba jeszcze wyjść z domu. Ale mam tutaj dumną, mam nadzieję, reprezentację IGER z Gdańsk ze mną i dwóch panów, którzy będą odpowiadali na pytania. To Adrian Werner. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Wesołek. Cześć.
Cześć.
IGER z Gdańsk. Może nie każdy wie, może ktoś słyszał, ale może nie wszyscy wiedzą, co to za społeczność, bo chyba mówimy tutaj o społeczności.
Zdecydowanie. Mówimy o społeczności i to nie tylko gdańskiej, bo tak naprawdę historia zabiera nas do Hiszpanii, do Fila Gonzaleza, który kilkanaście lat temu pomyślał o tym, żeby wyjść z domu i strzyknąć innych znajomych, którzy fotografują telefonami i wykorzystali do tego jedną z platform socialowych, jaką wtedy był Instagram. No i zaczęło się od Hiszpanii, rozlało się tak naprawdę na cały świat, w tym na Polskę i w tym ta społeczność zawitała też do Gdańska, w sensie powstała oddolnie i skupiła osoby, które właśnie brały smartfona i ruszały w miasto wspólnie fotografować.
Mówimy tutaj o takiej społeczności nieformalnej, czyli takiej społeczności organicznej, która sama się utworzyła, prawda?
Dokładnie. To nie jest żadne stowarzyszenie, to nie jest żaden organizm, który ma jakąkolwiek podmiotowość prawną. Rzecz jest w społeczności, rzecz jest w tak zwanej, potocznie mówiąc, zajawce. Najpierw na fotografię, od tego się zaczęło, jak powiedział Michał, z czasem trochę to ewoluowało w kierunku po prostu przyjemności bycia razem, spotykania się, odkrywania razem pewnych przestrzeni, które nie są dostępne na co dzień, albo które są dostępne na co dzień, jak powiedzmy muzea czy galerie, ale zauważając pewien plus w tym, że zaprasza grupę fotografów będących dosyć biegłymi w robieniu i w dokumentowaniu tego, co jest na co dzień, no to społeczność, te instytucje również uznały, że warto wchodzić we współpracę z taką grupą i organizować wspólnie spotkania, tak zwane instamity. To jest takie określenie kolejne. IGER z Gdańsk to nazwa społeczności, a spotkania, które organizuje, to są instamity.
Hobbyści, miłośnicy fotografii, tak możemy powiedzieć tutaj, i wykorzystujący konkretne narzędzie, czyli telefon, który każdy ma tak naprawdę w kieszeni.
No i tutaj też ewolucja tej formuły, no bo tak naprawdę, tak jak Adrian już powiedział, łączy nas pasja fotografowania, czyli nie tylko telefony, ale na nasze spotkania mile są widziane wszystkie osoby, niezależnie od tego, czym fotografują, tak? Czy telefony, czy aparaty analogowe, czy czasem drony, tak? Czy Instaxy, jakby tutaj liczy się społeczność, liczy się wspólna pasja, tym niemniej większość osób i tak działa z telefonami.
To już jest ten moment, kiedy możemy wskoczyć trochę głębiej, bo zastanawia mnie, mówiąc o narzędziach, czy jeśli robimy zdjęcie aparatem, powiedzmy, nie w telefonie komórkowym, nie w smartfonie, to też potem je przerabiacie i wrzucacie do mediów społecznościowych, w sensie na IGER's profil. To jest dozwolone i można tak robić i tak się dzieje.
Tak, znaczy ortodoksyjni IGER-si kiedyś, parę lat temu, faktycznie gdzieś tam zastrzegali, że honorują i pokazują na profilach IGER-sowych tylko wyłącznie zdjęcia robione smartfonami, ale umówmy się, w czasach, kiedy tak mocno i szybko do przodu idzie ta fotografia wykonywana przy pomocy smartfonów, coraz ciężej jest z poziomu swojego własnego telefonu zawyrokować i mieć 100% pewność, że dane zdjęcie na pewno nie zostało w jakiś tam sposób czy to poprawione mocno przy użyciu dodatkowych jakichś tam aplikacji, czy oprzyrządowania, czy też wprost wykonane zostało czymś innym niż smartfon. Dla nas to nie jest najważniejsze.
Smartfony oferują już bardzo bogate narzędzia do edycji fotografii. Można mieć wpływ na kadrowanie, to już jest po prostu podstawa podstaw, ale można robić bardzo dużo rzeczy i smartfon może stać się takim mini studiem fotograficznym.
Jest. No, jak sama nazwa wskazuje, dokładnie. Na liście rzeczy, które wykonujemy przy pomocy tego urządzenia zwanego kiedyś telefonem, teraz smartfonem, rozmawianie jest, nie wiem, czy się mieści obecnie w pierwszej dziesiątce.
O, no fakt, tak. Tak,
więc może to siłą rzeczy jest to coś więcej niż telefon, jest to coś więcej niż komputer. To jest, tak jak powiedziałeś, studio multimedialne i tak naprawdę no, wielki kombajn narzędziowy w naszych kieszeniach.
Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli mówimy o fotografii smartfonowej, tak ją będę określał, może to trochę takie jest nie w tonie, ale mówmy o tym w taki sposób. Na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy myślimy o sprzęcie? Nie rozmawiamy o markach, ale myślmy tutaj właśnie, jeśli ktoś chciałby kupić telefon, to megapiksele. Jest taka też formuła i tutaj też musimy wyjaśnić, jak myślę, o co chodzi.
Megapiksele są tylko jedną z wielu zmiennych. Tak naprawdę wybór na rynku jest tak duży, że niestety trzeba zacząć od researchu, bo nie ma jednej prostej odpowiedzi, który smartfon jest najlepszy. To jest narzędzie, które wybieramy, które nie jest tak naprawdę już w tej chwili tanim narzędziem, myśląc o flagowych smartfonach, i tu musimy wybrać takie narzędzie, na którym nam się będzie dobrze pracować. I tutaj, bo jaki będzie system operacyjny, jaki będzie procesor, to będzie sprawa wtórna, to będzie aparat, to będzie smartfon, który będzie z nami codziennie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tak zastępuje wiele innych narzędzi i musi nam się po prostu na nim wygodnie pracować. No i tutaj warto się wtedy pochylić nad recenzjami specjalistów, zobaczyć właśnie, jak oni oceniają po testach zarówno aparaty, jak i funkcjonalność takiego telefonu, jak pracuje bateria, czy się nie grzeje, czy jest odpowiedni wyświetlacz. No i oczywiście jak sobie radzi z foto i wideo.
Tak, bo zwróciłbym tutaj uwagę, że smartfony te topowe, czyli te powiedzmy z najwyższej półki najnowsze, one kosztują dwa razy więcej niż komputer. I warto się zastanowić, dlaczego. I to jest to, o czym właśnie Michał mówi, że to jest urządzenie, które zastępuje wiele innych wcześniej znanych nam urządzeń. To jest parę rzeczy w jednym. No właśnie, i wtedy jak odpowiemy sobie na pytanie, do czego w pierwszej kolejności najbardziej chcielibyśmy używać tego smartfona, to według tych kryteriów szukamy najlepszego dla nas modelu. To, co my możemy podpowiedzieć, to żeby nie szukać najtańszych, nie kusić się na promocje i brania od sieci komórkowych tego, co u nich, mówiąc potocznie, zalega w magazynach, bo to jest to, co jest na promocjach.
Reklama jednego z producentów ostatnio wyszła. To dotyczyło tabletu, ale to była wielka zgniatarka, która zgniatała mnóstwo różnych rzeczy, instrumenty, telewizory, kamery, i z tego wyszło właśnie takie malutkie, cienkie urządzenie. No i taka jest nasza rzeczywistość.
Tak, przy czym warto poszukać reklamy konkurencji nakręconej na kanwie właśnie tej zgniatarki, gdzie wszyscy ludzie z powrotem, że tak powiem, i inaczej, te przedmioty wracają jeszcze w towarzystwie osób i ludzi, i tutaj konkurencja fajnie, sprytnie to wykorzystała, także tutaj nie będę spoilerował, ale zachęcam słuchaczy do znalezienia kontry.
Odbili piłeczkę, to tak. Prawda. No gdzieś właśnie za tym wszystkim stoi człowiek, to też nasza dyskusja spoza anteny, gdzie jest sztuczna inteligencja, o której też wspomnimy dzisiaj, ale to będzie tylko naprawdę malutki, krótki przelot. Megapiksele to rozdzielczość, czyli to, jakie to zdjęcie możemy wydrukować duże, w dobrej jakości, mniej więcej tak można to streścić?
Nie do końca, bo też te megapiksele, które siedzą, nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkie fizycznie użyć. Do nich dochodzi oprogramowanie, które jest równie ważne, bo zakładając chociażby trend z ostatnich lat, czyli matryce w telefonach, które sięgały 100 megapikseli, to i tak finalne zdjęcie miało 12-20 megapikseli. Po prostu technologia wsparta softem łączyła kilka megapikseli w jeden, pozwalając na osiągnięcie lepszego zdjęcia. Czyli no niestety wracam do tego, że trzeba robić research. To, przed czym bym przestrzegał, to kupowanie telefonów na przedsprzedażach od razu po premierze. Często produkty nawet największych producentów nie są jeszcze do końca dopracowane, przetestowane. Mieliśmy taki przykład w lutym na targach w Barcelonie. Jeden z dużych producentów wypuścił swój flagowy telefon i aparat parował.
O, no to niepożądana funkcja, tak myślę.
Dlatego warto odczekać, niech ten telefon wejdzie na rynek, niech recenzenci zrobią swoją robotę i wtedy decydujmy, czy czy zamawiamy. Także tutaj naprawdę trzeba dużo, my jako konsumenci musimy dużo przepracować, zanim podejmiemy finalną decyzję.
Myślę tutaj o potrzebach też, które mamy my właśnie jako odbiorcy, jako konsumenci, jako potencjalni fotografowie, fotografki, osoby, które będą te zdjęcia pstrykać. Jeśli właśnie będziemy mieć mnóstwo megapikseli, no a potem chcemy obrabiać to zdjęcie, też musimy mieć jakiś do tego pewnie konkretny sprzęt. Myślę tutaj o takiej analogicznej sytuacji, że jeśli nakręcimy wideo w 4K, 8K, to potem nasz komputer może nie udźwignąć montażu tego wideo. Czyli nie porywajmy się po prostu chyba na sprzęt dla profesjonalistów, jeśli nasze potrzeby nie są typowo profesjonalne.
Dokładnie. To kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie, do czego tak naprawdę, po co mi to urządzenie i po co mi te zdjęcia, które będę robić codziennie albo co kilka dni. Wystarczy spojrzeć tak naprawdę w rolki aparatów, w rolki zdjęć w naszych smartfonach, kto ile ma, i to możemy sobie na przykład wtedy podzielić te tysiące zdjęć przez ilość dni w roku, liczbę dni w roku, i wychodzi ile zdjęć na przykład średnio robimy dziennie. Ja mam około 60 tysięcy obecnie.
Naprawdę?
No tak, z tym, że to są przenoszone zdjęcia z urządzenia na urządzenie gdzieś tam. Jest to historia wieloletnia, ale no tak, my żyjemy fotografią, żyjemy też trochę z fotografii, dlatego dla nas jest to chleb powszedni i my szukamy smartfonów głównie pod kątem fotograficznym i wideo.
Rozumiem.
Ale są osoby, które potrzebują być może tego do innych celów.
Każdemu według potrzeb, tak sobie myślę. A jeśli chodzi też o te fotografie, które robimy, no to czasem są fotografie, do których nie wracamy na przykład i z którymi nic się nie dzieje. Czy wideo na przykład pokazu fajerwerków. No, myślę, że nikt nie ogląda tego jakoś tak.
Wydaje mi się, że bardzo fajnym przykładem są zdjęcia na przykład robione podczas nocy sylwestrowej.
Tak.
Zawsze są po prostu lasy rąk ze smartfonami, wszyscy to fotografują. Nie wiem po co, szczerze mówiąc. Pytanie, czy chociaż raz potem oglądamy.
Dokładnie, to jest taki bardzo, bardzo dobry przykład. No i bateria, chyba w smartfonie taki trochę gral, święty gral, żeby ona wyciągnęła ile tylko może, ile tylko się da. Wytrzymało.
No do baterii trzeba dołożyć całą resztę sprzętu, tak? Czyli znowu wracamy do tego, że to jest złożone narzędzie, mocna bateria, ale z drugiej strony, nie wiem, prądożerny procesor, tak będzie powodować, że nawet jak tych miliamperogodzin będziemy mieli dużo, to będą nam szybko znikać. Także tutaj dziś to się też niestety wiąże z ceną flagowców, także są wyposażone zarówno w energooszczędne procesory, jak i wydajne baterie, szybkie ładowanie. I to wszystko jeszcze na tyle zminiaturyzowane, żeby ta granica 5000 mAh była przekraczana, no bo to też ostatnie miesiące pokazują, że właśnie, że te baterie, zachowując swój rozmiar, stają się coraz większe.
I tu warto dodać też, że największa i najlepsza bateria polegnie wobec wielu różnych aktualizacji, które na przykład mamy zapuszczone przez różne aplikacje, które mamy zainstalowane w smartfonie, chcą być cały czas dostępne, chcą być cały czas online, chcą cały czas aktualizować swoje zasoby, trzymamy zdjęcia, filmy, różne inne rzeczy w chmurach. I to, jak wybierzemy w ustawieniach tego smartfonu, ile naraz w tle tak zwanym aplikacji musi w tym smartfonie działać i pożerać pojemność baterii, to też ma w dużej mierze wpływ na to, na ile nam ta bateria starcza.
Okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa odpowiedzieć na pytanie, jaki telefon wybrać, i to jest jedna z moich ulubionych odpowiedzi, które pojawiają się najczęściej. To zależy. Zależy od naprawdę wielu czynników. Usłyszeliśmy, ile ich jest. To może prostsza sprawa będzie z dobrym zdjęciem. Jak przygotować się do zrobienia dobrego zdjęcia i jak ono powinno wyglądać. I przypomnę sobie radę z naszej poprzedniej rozmowy jeszcze w audycji Złapane w sieci, że najpierw trzeba przetrzeć ekran, znaczy obiektyw naszego smartfona, żeby nie było tam po prostu
nie palcem.
Maziajów. O, proszę bardzo.
Przetrzeć obiektyw i nie palcem, bo to dokładnie przyniesie nam ten efekt, o który czasami pytają odbiorcy naszych zdjęć. Cóż to za piękna, klimatyczna mgiełka na twoim zdjęciu. I autor czy autorka często nie wie, a to się okazuje, że to są pozostałości poczyszczenia. Na przykład czy to palcem, czy w ogóle dotknięciu obiektywu na przykład w kieszeni czy w torebce palcem i tych tłustych śladów po tym dotyku. Tak, pierwsze co powinniśmy zrobić, to przetrzeć jakąś szmatką, czy to do czyszczenia okularów, czy jakimkolwiek kantem na przykład koszuli, czy t-shirtu, czymś co nie jest tłuste, przetrzeć obiektyw.
Mhm. Jakieś rady tutaj z twojej strony?
Z mojej strony rada uniwersalna dla wszystkich fotografów, czyli zadbać o odpowiednie światło. No bo to niezależnie od sprzętu, którym fotografujemy, będzie podstawa fotografii jeszcze z czasów analogowych. Tak? Czyli jeżeli chcemy pokazać jakąś historię, pokazać jakąś sytuację, no to musimy mieć odpowiednio doświetloną przestrzeń, sytuację, żeby po prostu móc zrobić zdjęcie. Owszem, współczesne technologie pozwalają nam robić zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Bardzo mocno rozwija się fotografia nocna, ale niezmiennie, niezależnie od rozwoju technologii, światło, to dobre i odpowiednie światło jest podstawą fotografii.
To jeszcze od siebie dorzucę taką radę i wydaje mi się, że się zgodzicie, żeby też często nie poprzestawać na pierwszym zdjęciu, tylko kombinować, zrobić ich kilka, kucnąć i trochę pokombinować, bo no rzadko kiedy ten chyba efekt pierwszego zdjęcia jest taki wow, o to mi chodziło.
Dokładnie tak. Po to mamy te urządzenia, które pozwalają nam robić wiele zdjęć naraz i od razu widzieć efekty, żeby wykorzystywać te możliwości.
I tym złotym zdaniem przejdziemy do krótkiej przerwy muzycznej, a po tej krótkiej przerwie muzycznej powrócimy jeszcze tutaj i będziemy dalej rozmawiać.
Świat nowych mediów.
Powracamy w audycji, która jest pełna pytań i nie jest pełna łatwych odpowiedzi. Raczej to zależy i mówimy dziś o fotografii, ale fotografii przy użyciu smartfona. Mówiliśmy o narzędziach, mówiliśmy o tym, jak można, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcie albo takie, które przynajmniej nie jest zamazane. Chociaż tutaj wypłynął nam pewien wątek poza anteną, że czasem zamazywanie zdjęć albo używanie jakichś dodatkowych rzeczy może przynieść fotografii dużo dobrego. Adrian Werner, Michał Wesołek cały czas w studiu Eagers Gdańsk reprezentują dumnie. No i pytanie mam do was takie, bo w mediach społecznościowych można znaleźć filmy dotyczące fotografii i efektów, które ludzie stosują. Efektów trochę chałupniczych, które mogą być zdjęciem przez serwetę, zdjęciem przez pomazaną farbą płytę albo odbiciem światła w jakiś konkretny sposób. To chyba są dobre rzeczy, wartościowe dla tych, którzy chcą się uczyć fotografii na przykład?
Fotografia to nieskończone morze możliwości, tak. Trochę masło maślane, ale coś w tym jest, że ogranicza tak naprawdę nas tylko kreatywność. I tutaj pod tym względem sociale są bardzo fajną przestrzenią, gdzie osoby, które mają więcej doświadczenia, bardzo często chętnie dzielą się swoim sposobem robienia zdjęć, czy to właśnie bardzo profesjonalnych jakichś krajobrazów, nie wiem, zorzy, tak, ostatnio bardzo popularne, czy właśnie takich prostych trików typu jak zrobić fajny, kreatywny portret, mając do dyspozycji serwetkę i światło wpadające przez okno. Także warto śledzić, bo to jest doskonały sposób na to, żeby właśnie naśladując rozwijać swoje umiejętności, robić lepsze, ciekawsze zdjęcia i to też pobudza naszą kreatywność, pozwala szukać samemu sposobów na to, jak to zdjęcie urozmaicić i jest to coś, co towarzyszy fotografii tak naprawdę od czasu powstania. Ta kreatywność i przełamywanie pewnych schematów, a także wykorzystanie często najbardziej kuriozalnych przedmiotów do tego, żeby zrobić dobre zdjęcie.
No, możliwości są duże i można tak naprawdę wszystko albo prawie wszystko.
Prawie wszystko. Nie? Już nie bądźmy tacy, że powiemy teraz, że przy pomocy smartfonów czy powiedzmy wyłącznie naszej kreatywności możemy wszystko, ale faktycznie, tak jak smartfony bardzo obniżyły próg wejścia do świata fotografii i wiele osób, tak jak ja, nie mających wcześniej żadnego profesjonalnego aparatu, w momencie, w którym dostały smartfona do ręki, przekonały się, że metodą prób i błędów, metodą cierpliwości, dostrzegania coraz więcej ciekawych rzeczy wokół, można nauczyć się robić zdjęcia powolutku i cierpliwie. Idąc dalej w kierunku takich bardziej powiedzmy profesjonalnych, czy wyglądających profesjonalnie efektów zdjęciowych, jeżeli nie potrzebujemy drugiego aparatu, nie potrzebujemy też zbyt drogich akcesoriów, czy scenografii, czy innych rzeczy, które pomagają osiągnąć pewien określony efekt. Te tak zwane, potocznie mówiąc, przeszkadzajki. Mówiliśmy wcześniej o palcu, który trochę nieświadomie nam przeszkadza w czystym zdjęciu, ale są świadome przeszkadzajki, czy te serwetki, czy powiedzmy, czy lustra, czy jakieś inne elementy, z których budujemy kompozycję. Bo tak naprawdę w gruncie chodzi o kompozycję. O to, czy autor, autorka zdjęcia wie, co chce na swoim zdjęciu umieścić. Co ma być bohaterem tego zdjęcia, a co jego tłem.
Przypomniałem sobie o jeszcze jednym takim triku, że to folia spożywcza może być taka przezroczysta, posmarowana farbą na przykład, tak żeby było przez nią widać i tuż przed obiektywem, a za nią obiekt, który chcemy sfotografować. Gdzieś takie rzeczy też się pojawiają. Wspomniałeś o progu wejścia i to jest bardzo istotny wątek. Narzędzia, no żebyśmy mogli z nich korzystać, powinny być proste w obsłudze i powinniśmy właśnie no, nie potrzebować dużo czasu, żeby je opanować, a nie macie takiego poczucia, że ta popularyzacja fotografii sprzyja jej spłyceniu na przykład, że to jest fotografia na przykład w stylu pop, to nie jest prawdziwa fotografia, nie podchodzicie tak do tego.
Nie, bo tak naprawdę to jest szansa dla nas, dla tych, którzy chcieliby spróbować fotografii, do tego, żeby rozwinąć swoją pasję. Smartfony pomimo swojego kosztu są dużo tańsze niż profesjonalny zestaw aparatów, do tego komputer do edycji zdjęć. Ten próg jest łatwiejszy i tutaj oczywiście naszą odpowiedzialnością, to może trochę górnolotne, ale jest posiadanie odpowiednich umiejętności, żeby móc to zdjęcie zrobić. Natomiast no tu wracamy właśnie do tego, że społeczność w socialach fotograficznych chętnie dzieli się wiedzą i osoby, które właśnie dołączają do tego świata, zaczynają się rozwijać, mają gdzie podpatrywać, mają gdzie się uczyć. Narzędzia są proste, no bo jednak smartfon pomimo swojego skomplikowania, ta aplikacja aparatu jest naprawdę często przejrzysta i łatwa w obsłudze i to pozwala zrobić to pierwsze zdjęcie i rozpocząć przygodę.
No to tak jak trochę z prowadzeniem auta. No każdy kiedyś musi zacząć i musi na tę drogę wyjechać. Tak samo ze zdjęciem. Trzeba zrobić pierwsze.
Tak, tak. I tutaj jak jest ta analogia z samochodem, wielu z nas docenia automatyczną skrzynię biegów, ale no fajnie jest, zanim się na nią przesiądzie, trochę na manualnej pomachać tą gałką i zrozumieć, jak to działa. Najpierw zrozummy, jak to działa, czemu zdjęcie dane wygląda tak, a nie tak, a później możemy zacząć włączać różne pomagacze cyfrowe, które nam pozwolą dane efekty uzyskać szybciej i wyraźniej.
No i tutaj musimy tylko pamiętać o tym, żeby wykorzystywać smartfona, zrobić kilka zdjęć, 5-10 i później wybrać to, które będzie najlepsze, bo to bardzo rzadko jest tak, że przy pierwszym naciśnięciu spustu migawki od razu powstaje to idealne zdjęcie, które później możemy oglądać gdzieś tam w socialach czy wydrukowane. Zazwyczaj to jest właśnie kilkanaście podejść i wtedy wybranie tego właściwego. Nie bójmy się, róbmy więcej zdjęć, tylko później pamiętajmy, żeby uporządkować galerię w telefonie.
O właśnie, trzeba dbać o przejrzystość. Warto zaglądać i usuwać te zdjęcia, które są nieudane, albo kiedy na przykład, i to z autopsji, dziecko porwie aparat i potem jest zdjęć podłogi, powiedzmy 100, więc to jest też taka sytuacja, która potrafi działać na kartę pamięci bardzo, zapychając to wszystko. Możemy zacząć naszą przygodę fotograficzną od zabawy, żeby potem właśnie zająć się tym hobbystycznie. Może się to przerodzić w pracę. Dla was jest to coś pomiędzy hobby, praca. Czy podchodzicie nadal do tego z takim samym entuzjazmem, czy myślicie sobie na przykład, kolejne zdjęcie trzeba zrobić, już nie mogę. Czy zawsze jest jakaś taka satysfakcja jednak, jak coś wyjdzie?
Wydaje mi się, że zawsze jest satysfakcja i często nawet realizując jakiś projekt, który na początku może się wydawać powieleniem czegoś wcześniejszego, okazuje się, że zawsze jest coś innego, jest jakiś aspekt ludzki, jest jakaś ciekawa sytuacja, także myślę, że fotografia jest taką pasją, ale też taką pracą, która jest bardzo zróżnicowana, nie ma monotonii, nie ma nudy, jest dużo wyzwań, a jak wiadomo wyzwania pobudzają kreatywność. Także dla mnie nie odczuwam zmęczenia, wprost przeciwnie, właśnie nowe wyzwania bywają tym, co napędza do działania.
Dokładnie tak, wyzwania są tym, co powodują, że ciągle się rozwijamy i tak jak w każdej branży pewnie każdy, kto zawodowo zajmuje się czymś, wie, że stanie w miejscu jest tak naprawdę cofaniem się, tak samo w naszej branży, nawet jeśli kiedyś uznaliśmy, że opanowaliśmy robienie zdjęć perfekcyjnie albo bardzo dobrze, no to w tym naszym świecie, świecie mediów społecznościowych, weszło tak zwane wideo, które stało się bardzo powszechne i bardzo szybko okazało się, że na tym Instagramie, o którym wspomnieliśmy, od którego zaczęliśmy kilkanaście lat temu, kiedyś zdjęcia wystarczały, no a teraz zdjęcia zdecydowanie przechodzą do narożnika i ci, którzy boją się robić filmy, te tak zwane krótkie rolki, nie mają na nie pomysłu, nie mają samozaparcia, nie są przekonane do tego, no de facto trochę same się zapędzają do narożnika.
O mediach społecznościowych, rolkach, filmach i społeczności też poza mediami społecznościowymi, bo to też jest coś istotnego, jeśli chodzi o osoby, które zajmują się fotografią mobilną i okołomobilną. O tym wszystkim porozmawiamy jeszcze za chwilę, po krótkiej muzycznej przerwie kolejnej.
Świat nowych mediów.
Wracamy do rozmowy z Igers Gdańsk, Adrian Werner i Michał Wesołek dalej w studiu. Witam was po raz trzeci. Niestety ostatni, ale na pewno jeszcze spotkamy się w tej audycji. Rozmawiamy o zdjęciach, o fotografii głównie mobilnej, czyli z wykorzystaniem smartfona. No i cóż, miał się pojawić wątek sztucznej inteligencji i takie pytanie padło dość szumne, czy trzeba w ogóle wychodzić z domu, żeby zrobić zdjęcie, ale wątek AI-owy zostawimy sobie na inne spotkanie i do tego wychodzenia z domu, myślę, możemy przejść dość płynnie, bo Igersi to społeczność, która z domu wychodzi i to w celu jednoznacznym związanym z tą hobbystyczną działalnością, czyli po prostu robi zdjęcia.
Tak, jesteśmy, jak wspomnieliśmy na początku, grupą osób, które wiąże nieformalna pasja. Siłą rzeczy na pasję mamy najwięcej czasu w czasie weekendów. I tak też są organizowane nasze spotkania, które są zawsze są darmowe i są otwarte dla wszystkich tych, którzy aktywnie fotografują i publikują na Instagramie swoje, czy na Facebooku swoje zdjęcia. Warto znaleźć nas na Instagramie Igers Gdańsk, zacząć obserwować ten profil, po to, aby być na bieżąco z zaproszeniami na kolejne spacery, te tak zwane instamity, o których wspominaliśmy na początku. Zawsze są zapisy, zawsze jest określona liczba uczestników, którą możemy przyjąć w porozumieniu z gospodarzem miejsca, do którego jesteśmy zapraszani, bo często razem z Igers Gdańsk grupa tych 20, 25, 30 osób zwiedza miejsca niedostępne na co dzień dla innych. Wspominaliśmy na przykład o portach, które udawało nam się zwiedzać, o stoczniach, w instytucjach kultury bywamy po godzinach też i je zwiedzamy. No, staramy się tak naprawdę dać sobie i innym fajną pożywkę do ciekawych, niebanalnych zdjęć.
No to już jest powód, szanowni państwo, żeby na Instagramie odszukać Igers Gdańsk. Tam są też fotografie i chciałem zapytać, czy jak czyjaś fotografia tam trafia, bo rozumiem, że to nie są tylko wasze zdjęcia, tylko zdjęcia ze społeczności, no to takie ciepło w środku musi być, satysfakcja.
Pamiętam jeszcze, jak zaczynałem moją przygodę z fotografią, moje pierwsze foty lądowały na tym profilu, to czułem naprawdę bardzo duże wyróżnienie i satysfakcję, że moje zdjęcia zostały wyróżnione, także też samemu teraz wybierając zdjęcia społeczności, czuję też dużą właśnie satysfakcję, że można pokazywać często jakieś malutkie profile, dopiero co powstające, osoby rozwijające swoją pasję. Jest to coś, co na pewno pobudza do działania i daje takiej pewności siebie w kontynuowaniu przygody z fotografią.
Instamity są bezpłatne, dodajmy, bo to bardzo ważna rzecz i nie trzeba chyba mieć nie wiadomo jakich umiejętności, jeśli chodzi o fotografowanie. Przyjmujecie też osoby, które dopiero zaczynają na takie spacery?
Tak. Kluczem jest to, żeby faktycznie była to osoba, która ma już profil i profil publiczny, bo tą tak zwaną w cudzysłowie zapłatą za zaproszenie Igersów do siebie, w cudzysłowie zapłatą oczywiście, są potem zdjęcia tej przestrzeni, która nas zaprosiła, czy przedstawicieli tej przestrzeni, która nas zaprosiła w mediach społecznościowych. Czyli tak mówiąc prosto, to jest promocja tego miejsca, ale nie taka wprost komercyjna, tylko poprzez pokazywanie na zdjęciach atrakcyjność tego miejsca. Stąd naszym takim wymogiem jest, żeby osoby, które się do nas zgłaszają, miały aktywne profile w mediach społecznościowych, żeby faktycznie inni, ich obserwujący mieli szansę zobaczyć efekty tego udziału w spacerze.
To jest taka strona internetu, którą ja bardzo lubię, taka pozytywna, taka, no, działamy, pokazujemy, co robimy i za bardzo jest to, no nie ma kto się do czego przyczepić, tylko po prostu robimy fajne zdjęcia, jeszcze budujemy społeczność i pokazujemy, jakie zdjęcia robią inni. Jeśli mówimy o innych zdjęciach i mobilnej fotografii, to przychodzą tutaj do głowy takie wycieczki, które też są organizowane w oparciu o fotografię mobilną, prawda?
Jak najbardziej. Nie tylko funkcjonujemy lokalnie, są też grupy i stowarzyszenia działające w innych miastach. Jednym z takich projektów jest Mobile Photo Trip, który niedługo zawita do Gdańska.
Tak, o tym wydarzeniu warto wspomnieć. Mobile Photo Trip to są nasi serdeczni przyjaciele, znajomi ze stowarzyszenia, które o tej samej nazwie. Oni już 7 albo 8 rok organizują cykl takich spotkań w miastach. Co miesiąc wybierają inne miasto, w którym spotyka się grupa 30, 40, czasem nawet 50 osób z całej Polski. Z bardzo intensywnie przygotowanym programem zwiedzania tego miasta i 15-16 czerwca oni będą w Gdańsku i my będziemy mieli tę przyjemność, ten zaszczyt być gospodarzami i właśnie opracowywać dla nich program dwudniowego zwiedzania Gdańska.
No ale podejrzewam, że na 2 lata zdjęć do obróbki na przykład może wpaść z takiego wyjazdu.
Kiedyś mieliśmy udział wybrać się do Białegostoku w lutym, właśnie na weekendowy wypad Mobile Photo Trip. I pamiętam sytuację, idąc właśnie przez zaśnieżony park w Białymstoku, razem z ekipą robiłem zdjęcia, zaczepia nas pani i pyta: ale co wy tu robicie? Odpowiadam, no fotografujemy i zwiedzamy Białystok. Ale jak, Białystok? A my, no tak, no tu jest pięknie, super. Piękny pałac, zima, tak dalej. Jakby pani absolutnie nie dowierzała, że w lutym wjechała ekipa z telefonami i aktywnie cały dzień zwiedzała, fotografując Białystok. Jakby super weekend, super zdjęcia, fajne wspomnienia, fajni ludzie. Naprawdę takie właśnie, to zostaje takie doświadczenie na dłużej.
To mogę odbić właśnie od tej historii takie pytanie, czy jeśli wy idziecie z kimś, kto w Gdańsku nie był, czy patrzycie też inaczej trochę na to, co wszystko, na to, co jest dookoła, na wasze miasto, na wasze otoczenie?
Ja uwielbiam być turystą w swoim własnym mieście. I to faktycznie od 10 lat absolutnie się to nie nudzi. I nie tylko pretekst odwiedzenia ludzi spoza Trójmiasta, nie tylko to jest pretekstem, żeby wyjść na miasto. Ja bardzo lubię też samodzielnie po prostu chodzić, spacerować. Przejeżdżając samochodem widzę, powiedzmy, coś nowego, co powstało, czy to nowe budynki, powiedzmy, czy jakaś zrewitalizowana część miasta i robię sobie takie pineski na mapie, żeby nie zapomnieć, że jak kiedyś będę miał chwilę na spacer, to właśnie tam sobie pójdę i w ten sposób udaje się bez przerwy odkrywać nowe miejsca w Trójmieście i Trójmiasto. Myślę, że nie starczy żyć, żeby się znudziło.
A wtedy to zatrzymujecie te miejsca dla siebie, czy dzielicie się z innymi?
Dzielimy się. Jesteśmy społecznością, która jest z zasady otwarta i nastawiona na dzielenie się wiedzą, w związku z czym nie tylko wiedza fotograficzna, ale też pokazywanie fajnych miejsc, fajnych spotów do robienia zdjęć z tego naturalną częścią.
To jest ta ciemna strona tego działania, troszeczkę ciemna w cudzysłowie, tak? Czyli jak łatwo jest spopularyzować pewne do tej pory nieznane miejsce. Mamy tego po prostu bardzo dużo przykładów. Są takie bardzo, bardzo spektakularne przykłady światowe, jak mieliśmy z Japonii, w tym tygodniu zasłonięto widok na górę Fuji, bo mieszkańcy tego miasta w Japonii mieli dosyć turystów, którzy przyjeżdżali tam codziennie, dzień w dzień i zadeptywali im to spokojne miasto i zabrudzali. No ale mamy też przykłady tutaj rodzime. Jest bardzo dużo twórców instagramowych, którzy dzielą się swoimi odkryciami, powodując, że te do tej pory bardzo nieznane i nieodwiedzane miejsca są zadeptywane przez tych, co oglądali to w internecie i poszli tam i też postanowili pójść.
No to tak jak z zapiekankami, tak? Że jest dobra zapiekanka, jest twórca, który ma duże zasięgi i wtedy wszyscy chcą zapiekanki, a przecież nie da się zrobić aż tylu. Ale tak, no to jest bardzo istotny aspekt tego, ale no mi przychodzi do głowy, tak jakbym szedł przez miasto, to spojrzeć do góry, żeby z jakiegoś takiego innego, jakieś inne macie rady, jak zostać turystą we własnym mieście albo gdzieś, gdzie się już było?
No przede wszystkim bardzo dużo się rozglądać, tak? Czyli na chwilkę schować smartfona do kieszeni, nie edytować żadnego zdjęcia, nie scrollować sociali, tylko po prostu się rozglądać i często też po prostu ruszać na spacery bez planu, właśnie zaglądając, czy to do jakichś dzielnic, których się wcześniej nie było, tak żeby po prostu móc świeżym okiem spojrzeć. No i jeśli chodzi o taką typową radę, to nie ma złej pogody do fotografowania. Czy deszcz, czy burza, czy słońce, czy chmury. Zawsze można coś fajnego wyczarować.
I bo pewnie zbliżamy się do końca trochę naszej rozmowy i mi się wydaje, że też warto ode mnie taka jakby rada czy prośba, warto sobie zadać pytanie, odpowiedzieć na to pytanie, czy my dużo podróżując, na przykład dużo zwiedzając, chcemy te miejsca zobaczyć, chcemy być tam, żeby te miejsca zobaczyć, poczuć je, czy chcemy zrobić tam zdjęcie? To jest pytanie, które kiedyś ktoś mi zadał wiele lat temu, znajomy. Czy ty jeździsz w te wszystkie miejsca po to, żeby zrobić im zdjęcie, czy po to, żeby je odwiedzić i zobaczyć? I mi się wydaje, że to paradoksalnie może być niezbyt mądre pytanie, ale ono też daje do myślenia. Żeby może czasami się zatrzymać i trochę powrócić do tego, żeby być tu i teraz i najpierw ponapawać się tym, gdzie jesteśmy, gdzie dotarliśmy, co widzimy swoimi własnymi oczami, a potem spróbować to może uwiecznić na smartfonie, a nie na odwrót. To dotyczy koncertów, różnych innych wydarzeń. Coraz więcej artystów prosi, żeby chować smartfony, bo oni chcą wiedzieć, że publiczność jest tu dla nich, a nie po to, żeby to nagrać telefonami.
Bardzo mi się podoba, w które miejsce dotarliśmy. Jesteśmy w miejscu, które mówi o uważności i o tym, że warto czasem być, a nie jechać, jak w przypadku mojego taty, na wycieczkę fotograficzną po to, żeby wrócić z bolącym kręgosłupem i siedzieć przy komputerze, obrabiać zdjęcia. Ale to oczywiście każdy robi to, co lubi. Adrian Werner, Michał Wesołek, reprezentanci Igers Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Igers Gdańsk proszę znaleźć na Instagramie i polubić koniecznie. Mam nadzieję, że wysyp lajków teraz się zadzieje. Świat Nowych Mediów odmeldowuje się w osobie prowadzącego Filip Jędruk. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam. Słyszymy się za tydzień również.
Świat Nowych Mediów.